nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
8 minut po godzinie 9 to Radio Gdańsk, nie tylko metropolia, a jak nie tylko metropolia, to oczywiście wyjeżdżamy w teren bardzo chętnie i dziś przyjechaliśmy do Pelplina. O czym będziemy rozmawiali 3 dni przed świętami Bożego Narodzenia w Pelplinie? No, o tym, o czym rozmawia się przed świętami, a więc o pieczeniu. No i teraz moi rozmówcy, moi goście się trochę zdziwili, bo przyszli w innym celu. Za chwilę powiem, o co w tym pieczeniu chodzi. Przedstawię najpierw naszych gości. Burmistrz Pelplina Patryk Dębski. Dzień dobry. Mariusz Śleć, lokalny producent soków i przetworów.
Witam Państwa.
Łukasz Ogonowski, Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew.
Witam.
Zupełnie niegniewny człowiek, raczej uśmiechnięty. I pani Edyta Grzonka, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rajkowach.
Dzień dobry.
Powiedziałem Państwu o tym pieczeniu, bo kiedy usłyszałem o nowym pomyśle Pelplina na to, co zrobić z cukrownią, z obiektami podobnej cukrowni, to pomyślałem sobie, że to jest taki pomysł, do którego idealnie pasuje powiedzenie upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Choć tutaj tę cyferkę dwie zamieniłbym na cyferkę 4, 5 bądź nawet 6, bo tych pieczeni, które upieczecie na jednym ogniu przy pomocy projektu, który teraz zaczynacie, no jest zdecydowanie więcej niż dwie. Panie burmistrzu.
Tak, to prawda, akurat jesteśmy przy końcówce roku i 2018 rok to jest rok przynajmniej dwóch rocznic, rok 140-lecia powołania cukrowni Pelplin i rok 10-lecia jej upadku, więc przez te 10 lat samorząd stał obok tej cukrowni i w ostatniej kadencji, w tej, której jesteśmy teraz w Radzie, zdecydowaliśmy o tym, żeby odkupić to, co pozostało po cukrowni, to jest ponad 11 hektarów gruntu. Z prywatnym inwestorem zawarliśmy porozumienie, no i potem powstało pytanie, co po tej cukrowni zrobić. Więc naturalnie w Pelplinie są bardzo duże tradycje przemysłu przetwórczego, bo to niemal każdy miał kogoś, kto pracował w cukrowni albo brał udział w kampanii. Mamy nawet takie powiedzenie na tych, którzy tutaj przyjeżdżali do pracy, że to byli ciumbarycy. Czyli niemal każdy tutaj był zaangażowany w tą lokalną społeczność. Tu była też fabryka kwasku cytrynowego duża. Jest bardzo dużo przetwórczego przemysłu było. Było i mleczarnia była, i duże piekarnie, i młyn. To wszystko upadło. I teraz, wpisując się w tą tradycję, postanowiliśmy powołać właśnie inkubator przetwórczości. Z lokalnej grupy działania pozyskaliśmy środki w wysokości kilkuset tysięcy złotych. Zamierzamy po byłej cukrowni w jednej z hal uruchomić linię produkcyjną do produkcji kociewskich soków.
I ten temat pelplińskiego inkubatora przetwórstwa lokalnych produktów rolnych, tak ta nazwa brzmi w całości, rozwiniemy już za chwilę. Tu Radio Gdańsk, nie tylko metropolia dziś, z Pelplina.
Nie tylko metropolia, mówimy o Pomorzu.
Nie tylko metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś jesteśmy w Pelplinie, w galerii Cukrownia. W galerii Cukrownia, ponieważ także z tym miejscem jest związany pomysł, o którym rozmawiamy, a więc pelpliński inkubator przetwórczości, tak go w skrócie nazwę. Patryk Dębski, burmistrz Pelplina, Mariusz Śleć, lokalny producent soków i przetworów, Łukasz Ogonowski, Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew, Edyta Grzonka, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, to nasi goście. Panie burmistrzu, zaczął pan mówić o tym, że tutaj na terenie po dawnej cukrowni powstanie hala z linią produkcyjną do produkcji, no właśnie czego? Przetwory, tak?
Tak.
Co to konkretnie będzie i skąd będą materiały do tego?
Ta hala już właściwie istnieje. Znaczy, udało nam się ocalić jedną z dawnych hal, to była hala naprawcza cukrowni i w niej zamierzamy umieścić linię do produkcji soków, na którą pozyskaliśmy dofinansowanie. Dlaczego soki? Dlatego, że po pierwsze nie tak dawno temu, bo 2 lata temu otworzyliśmy nowoczesne targowisko. To targowisko skupia w sobie tutaj bardzo wielu przetwórców rolnych, ale też skupia naszych lokalnych producentów, działkowców, tych, którzy mają drobne sady, większe, kilka drzew i sprzedają tutaj przetwory. Więc pomyśleliśmy, że skoro jest to towar tak łatwo się psujący, że te jabłka, śliwki, gruszki mają bardzo krótki okres przechowania, że można by je może zamienić na inną formę współpracy i namówiliśmy część z tych tutaj lokalnych producentów, żeby z nami weszli w takie wstępne porozumienie. I część z nich się zgodziła, będziemy z nimi współpracowali. Oni nam dadzą owoce, my im wydamy sok, będą mogli go przechować, bo będzie w zamkniętych pojemnikach, będą mogli go sprzedać na targowisku albo oddać nam, a my będziemy go redystrybuowali wśród dzieci i młodzieży w naszych szkołach.
A czy soki są w tych paczkach, które przygotowaliście dla naszych słuchaczy?
Nie, jeszcze nie ma, ponieważ nie mamy linii, ale są inne soki, które mamy. Tutaj mamy bardzo bogatą tradycję. Koło gospodyń wiejskich, warsztaty terapii zajęciowej, lokalni producenci. Mam naprawdę ogrom tych rzeczy i są wszystkie dobre i smaczne.
Paczki, o których wspomniałem, są właśnie dla Państwa, dla naszych słuchaczy. No głównie pewnie z okolicy Pelplina lub z samego miasta. Proszę napisać na 600 306 0606. Jaką nazwę nadalibyście temu pelplińskiemu inkubatorowi przetwórczości najciekawsze pomysły nagrodzimy naprawdę fajnymi paczkami, które chyba w każdym domu przed świętami się przydadzą. Mariusz Śleć, lokalny producent soków i przetworów. Panie Mariuszu, taka marka, wspólna marka, pod którą będziecie wy jako lokalni producenci sprzedawać swoje przetwory, swoje soki, tak jak mówił pan burmistrz, to jest coś, co z takiego biznesowego punktu widzenia panu pomoże?
Jeżeli chodzi o mój biznes, to jest to biznes, ale przez bardzo małe B.
Czemu? Tak,
ponieważ my z żoną produkujemy przetwory z owoców i warzyw w domu. Nie mamy przedsiębiorstwa, robimy to legalnie w ramach rolniczego handlu detalicznego. Stąd też skala naszej produkcji jest ograniczona i ma taki właśnie, powiedziałbym, kolekcjonerski charakter.
Tam jest kwota, której nie możecie przekroczyć, prawda?
Tak, to znaczy ograniczenia wynikają głównie z tego, że ile możemy we dwoje tych produktów przetworzyć, tak? To się nie da. Żona jeszcze pracuje zawodowo, ja jestem co prawda emerytem, ale dwie osoby nie mogą jakiejś ogromnej liczby przetworów w ciągu roku wytworzyć.
No to wie jest... pan co, jak ja tak sobie pomyślę, ile z żoną dżemów robimy co roku, to trochę tego jest.
No trochę tego jest, ale w żadnym wypadku nie można nazwać pierwszym przedsiębiorcą, tak?
To racja.
To jest co innego.
To racja.
Także w sensie prawnym, organizacyjnym. Niemniej jednak nasze przetwory są o tyle inne od tych, które spotykamy w sklepie, ponieważ wszystkie owoce i warzywa pochodzą z naszej naturalnej uprawy. Nie stosujemy nawozów sztucznych ani chemicznych środków ochrony roślin, stąd też produkt jest wyjątkowy.
Jest wyjątkowy. No to jak wy w takim razie będziecie wpisywali się w tę całość?
Inkubator pozwoli nam na rozszerzenie oferty. Poza tym urządzenia, które będą w nim zainstalowane, z pewnością pomogą nam w zwiększeniu skali przetwórstwa, tak?
Bo brakuje rąk do pracy na tę chwilę.
No i urządzeń, bo musiałbym je zakupić, a przy niskiej, przy niewielkiej skali to byłoby nieopłacalne. Tutaj mógłbym, czy będę mógł skorzystać z istniejących urządzeń i zapłacić jakąś tam symboliczną kwotę i w ten sposób i produkt nowy wprowadzić i zwiększyć skalę.
A w jaki sposób dotychczas sprzedawał swoje produkty?
Otóż spotykam się z moimi klientami na rynkach, ale częściej oni przyjeżdżają do mnie. Mam stałych odbiorców i z Trójmiasta, i z większych miast Kujawsko-Pomorskiego. Przyjeżdżają, zamawiają i spotykamy się, mają do mnie zaufanie co do tego, co i do mnie, i do tych produktów, które my wytwarzamy. Ale również na rynkach, tak? Na okazjonalnych jarmarkach.
I unika pan w ten sposób, tak sobie myślę, marży, którą musiałby...
Nie, wszystko jest legalnie.
Mówiąc o unikaniu, nie mam na myśli absolutnie niczego
rozumiem,
nielegalnego.
Opłaty
po prostu
targowe i tak dalej.
Tak, nie musi się pan po prostu dzielić swoim, zarobkiem?
Najczęściej te opłaty targowe nie są takie wygórowane. Na pelplińskim targowisku naprawdę są niewielkie i przy takiej produkcji, jak my mamy, kiedy de facto potrzebujemy do wystawienia się stół o powierzchni 1,5 m², no to te opłaty są symboliczne, nie? Ale bardziej wolę też i ten kontakt z klientem jest pełniejszy, kiedy on do mnie przyjedzie, kiedy zobaczy, jak mieszkam, jak uprawiam te warzywa, owoce i to jest, uważam, lepsza forma kontaktu. Aczkolwiek nie unikamy jarmarków, rynków.
Ale jeśli już wspomnieliśmy o tej marży, to jest coś naturalnego dla każdej odnogi biznesu, nie tylko tej odnogi związanej z przetwórstwem owoców czy warzyw. Jeśli skupiacie się w większej grupie, no to łatwiej wam z ewentualnym sprzedawcą, no bo się domyślam, że te soki, te przetwory trafiałyby do sklepów, no to łatwiej wtedy negocjować lepsze ceny dla was, prawda? Bo jeśli przychodzi jeden mały przetwórca, no to on inaczej, to z nim inaczej rozmawia na przykład sklep, tak, czy jakaś sieć sklepów, niż z grupą przedsiębiorców.
Ja akurat nie mogę w ramach rolniczego handlu detalicznego sprzedawać swoich produktów w sklepach.
Ale będzie pan mógł?
Nie, absolutnie nie.
Ale pod pelplińskimi specjalnie?
Jeszcze nie wiem, jak to miałoby wyglądać, ale w tej chwili to raczej z mojego rozeznania jest to niemożliwe. Natomiast bardzo cieszę się, że coraz więcej ludzi, że tak powiem, idzie w moje ślady, czyli zaczynają robić też różne przetwory, niekoniecznie z owoców i warzyw, na przykład z mleka. Bo to oznacza, że można sobie zrobić mieszkańcy na przykład Trójmiasta będą mogli sobie zrobić wspaniałą wycieczkę na Kociewie Pelplińskie, czy szerzej Kociewie Tczewskie i przyjadą w kilka miejsc, u mnie zaopatrzą się w przetwory z owoców i warzyw, u kogoś innego przetwory z mleka krowiego i kogoś innego z mleka koziego, u kogoś kupią wędliny i... O kogoś nalewkę, tak jest.
Panie burmistrzu, 9:20.
I spędzą pięknie jakiś tam wolny dzień No i coś takiego, także poznają przy okazji, będą mogli poznać przy okazji naszą tu kulturowość, naszą kulturę, nasz region.
Narobiliśmy smaku naszym słuchaczom. Siostra mieszka w Rudnie, chętnie spróbowalibyśmy soków. Pozdrawia pan Tomasz Stczewa, a pan Wojtek pisze, że chętnie podjedzie nawet z Pruszcza Gdańskiego po samo zdrowie dla swojego trójki dzieciaków. Dziękujemy za te SMS-y. Jest pan Tomek, to pierwszy z serii, mam nadzieję, SMS-ów na temat nazwy tego pelplińskiego inkubatora przetwórczości. Pan Tomek pisze, jeśli inkubator przetwórczości czy przedsiębiorczości, to może pelplinek. Panie burmistrzu, jak nazwa?
Bardzo, bardzo ciekawa nazwa.
Proszę bardzo, mamy na razie samotnego lidera w tym wyścigu. Przypomnę, 3 naprawdę bardzo fajne, bogate paczki, które mogą do Państwa trafić jeszcze przed świętami. Jeśli tylko na numer 603060606 prześlecie swoje propozycje nazwy dla pelplińskiego inkubatora przetwórczości. Łukasz Ogonowski, Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew. Tak pana przedstawiam oficjalnie, ale pan o sobie powiedział, że jest, jak pan to powiedział, młodym sadownikiem?
Dokładnie.
No ale już nie pan nie taki młody. No.
Młody głównie z tego względu, że nasz sad, który na nizinie Walichnowskiej w sąsiedztwie szkoły powstał dosłownie miesiąc temu, stąd ten przydomek młody. No, staramy się tą tradycję sadowniczą kultywować, zwłaszcza, że cała Dolina Wisły słynęła jeszcze w latach 50., 60. właśnie z sadów, z znakomitej jakości owoców i powoli ta tradycja zaczęła zanikać. Stare sady już kończą swój żywot.
W okolicach Tczewa jest troszkę tych sadów, prawda? Gdzieś w pobliżu szeroko rozumianego, powiedzmy, Malborka, tak to określę, tam
tak,
jeszcze
bardziej,
takie resztki są.
Bardziej na północ sadów zdecydowanie więcej, natomiast są to sady typowo towarowe. Natomiast nam zależy na tych sadach przydomowych, niewielkich, ze starymi odmianami owoców, które no, różnią się smakiem. Jeżeli teraz pojedziemy do jakiegokolwiek marketu, znajdziemy kilkanaście odmian nowoczesnych, natomiast szukając tych starych odmian, o których mówią nasi dziadkowie, nasze babcie, tych jabłek praktycznie już nie ma, albo trzeba ich właśnie szukać na targowiskach, u jakichś niewielkich wytwórców, u rolników, którzy jeszcze gdzieś te sady mają pochowane, często daleko w polach. Po dziadkach, po pradziadkach, te drzewa nierzadko mają 100 lat i takie sady właśnie chcemy zachować jako miejsce i tradycyjne w naszej kulturze regionu i o wielkiej wartości przyrodniczej, bo te sady poza tym, że dają świetne owoce, pełnią również bardzo ważną rolę w przyrodzie.
Pan swój sad założył niedaleko, więc z pana sadu owoców jeszcze nie było, jak rozumiem.
Nie, drzewka są dopiero co posadzone, więc no pierwsze owoce pewnie pojawią się za 2 lata, a takie optimum tego sadu to pewnie za jakieś 5-7 lat. No ale potem, nie tak jak w sadzie towarowym kilkanaście, ale nawet 50 lat z owocami, więc będzie co zbierać.
A czym się różni taki sad towarowy od takiego sadu rzemieślniczego? Nie wiem, jak go nazwać.
Tradycyjnego.
Może w ten sposób. Lepsze słowo.
W towarowych sadach drzewka żyją znacznie krócej. To są często obsady, które zmienia się co kilkanaście lat. Czyli likwidujemy cały sad, sadzamy nowe drzewka. One owocują przez kilkanaście pierwszych lat bardzo intensywnie. Potem cały sad jest zaorany, sadzony od nowa. Natomiast te stare sady, stare odmiany, to są drzewa, które nierzadko przekraczają wiek 100 lat. Owocują później, ale za to te owoce na tych drzewach po prostu mnożą się na potęgę. Są tu duże drzewa, więc znacznie trudniej zebrać te owoce.
Proszę, proszę.
Nie wymagają te stare odmiany, nie wymagają takiej intensywnej chemizacji, a wręcz w ogóle.
Dokładnie.
Nie trzeba...
To jest trochę też bank danych. My zbieramy sadzonki z dawnej niziny walichnowskiej, które umierają. Przeszczepimy je na ten sad. Myśmy nieodpłatnie przekazali stowarzyszeniu nasze lokalne tradycyjne odmiany, tak po to, żeby
telefon
tam mogły...
Komuś dzwoni?
Tak, żeby mogły je zasadzić i żebyśmy mogli je potem powielać. To będą nieodpłatne sadzonki dla naszych mieszkańców. Ktoś przyjedzie do nas, będzie mógł tą sadzonkę pobrać i powiedzieć, ta koksa mi smakuje, a ta malinówka jest super, a ta papierówka... Tak, a reneta się nadaje, albo nie. Zresztą jabłka w dużym stopniu tutaj przynieśli cystersi, więc trochę wracamy do historii.
Reneta to jest tutejsza odmiana, bo taka nie, bardzo nie. Znana przecież...
Więc mówię o tych popularnych. Często jest tak, że spotykamy się z naszymi mieszkańcami i upiera się, że to jest koksa, chociaż my wszyscy wiemy, że to nie jest koksa, więc trochę musimy też wrócić do pewnej tradycyjnej nazwy. nazewnictwa i pokazać, że te lokalne odmiany, to wszyscy wiedzieli, jak była papierówka, to nie było sposób się pomylić, jak była malinówka, to nie było sposób się pomylić, a teraz przez te krzyżowania, import różnego rodzaju, głównie holenderskie wpływy, trochę nam się z tym nazewnictwie pomieszało, więc my wracamy do starych odmian, będziemy je staro nazywać, damy stare sadzonki, czyli panowie będą szczepili je i te drzewka rozdawali i w ten sposób wrócimy do tradycyjnych drzew, które się w tym klimacie dobrze sprawdzały.
Panie burmistrzu, nie wiem, czy jechał pan przez na południu Niemiec, przez okolice Jeziora Bodeńskiego. Był pan tam, czy nie był pan tam?
Byłem, byłem.
No to wie pan, jak wiele tam jest sadów, prawda? Tam, tak. Tam w zasadzie nie ma pól, tam są same, no przesadzam może troszkę, ale niewiele. Tam są praktycznie same sady i przy każdym gospodarstwie jest informacja, można wjechać, kupić i to są jabłka bodeńskie, jeśli dobrze pamiętam tę nazwę, ale to nie jest istotne. To jest marka rozpoznawana nie tylko w Niemczech, ale generalnie rzecz biorąc także w całej okolicy. No tam mamy Szwajcarię, mamy Austrię niedaleko, prawda? To jest, myślę, kierunek, który wy możecie obrać tutaj w Pelplinie. To nie jest oczywiście perspektywa roku czy dwóch, ale gdybyście stworzyli taką markę starych, prawdziwie polskich jabłek, no to mógłby być taki znak rozpoznawczy Pelplina.
Odtworzyli. Mariusz tutaj, który działa pod marką, markowe przetwory, walczył cały czas, żeby nie wycinać starych drzew przy drogach powiatowych i to mu się udało. Więc mamy tutaj pewnie powyżej 100 lat niektóre drzewa mają, więc jest z czego korzystać, ale to też, proszę pamiętać, że my jesteśmy w najżyźniejszej części ziemi Polski. Nizina Wielichnowska od zawsze niosła zagrożenia, ale niosła też bardzo żyzną glebę. Mamy tutaj niedaleko widlice, prawda? Powidła widlickie, które są znane były przez kilkaset lat. No teraz ta tradycja trochę umarła, ale my zawsze na jesień smażymy powidła. No kto nie jadł powidła z naszych śliwek, to nie wie tak naprawdę, czym smakuje jesień. Więc my mamy bardzo dużo do zaoferowania, tylko musimy trochę to uporządkować, powrócić i wypromować, bo dzisiaj wszystko jest miarą promocji.
Jest jakaś impreza jesienna?
Tak, jest oczywiście. Mamy jarmark cysterski, mamy świętego Bernarda 15 sierpnia. Teraz przygotowujemy się do dużego festiwalu. Trochę na kształt Gruczna, ale chcielibyśmy trochę zrobić inaczej. Znaczy nasz festiwal smaku będzie dedykowany lokalnym przetwórcom. Nie wpuścimy zbyt dużo tych, którzy się podszywają pod lokalne marki, bo dzisiaj na każdym jarmarku można kupić, szczególnie na dominikańskim, co mnie bardzo bawi, sery, wędliny z Wilna, prawda, i tak dalej. No, tak, to tak, nie tak. Jest żaden lokalny produkt, tylko pewna powtarzalna marka. My będziemy to kontrolowali, bo kontrolujemy to na targowisku i będziemy kontrolowali naszych imprezach.
Mamy kolejne propozycje. Pani Ania pisze, że w sprawie nazwy dla pelplińskiego inkubatora przetwórczości to może kocie sady, pyta nasza słuchaczka. Witamy. Moja propozycja dla inkubatora to pelplinek lub owocowy raj. Pozdrawia pan Tomek. Natomiast pani Agnieszka, odżywczy inkubator tradycji. Mamy także pelplińska natura, ale tutaj się posypało tych SMS-ów. A może by tak przetwórnia pelplińskie nektary? Moja propozycja to Pelplin, kraina smaku, biskupek. No proszę bardzo, tutaj też.
To chyba byśmy musieli o prawa autorskie popytać, ale
biskupa, myślę, że... Ale jak żyjecie z biskupem?
Bardzo dobrze, no też ma sady u siebie, także też korzystamy.
Dobrze, tych propozycji w sprawie nazwy dla pelplińskiego inkubatora przetwórczości jest wiele. Czekamy na kolejne pod numerem 600-306-0606 i do Pelplina wracamy już za chwilę.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Świąteczna atmosfera udziela nam się nie tylko przy pomocy piosenki, którą mogli Państwo wysłuchać przed chwilą na antenie naszego radia. Przypomnę, że dziś nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk wyjazdowa w Pelplinie. Jesteśmy w galerii Cukrownia. No i galeria, jak to galeria handlowa oczywiście, przeżywa prawdziwe oblężenie nawet o tej godzinie. 3 dni przed Wigilią. Prawdziwe oblężenie przeżywa także nasza skrzynka SMS-owa. Ja przypomnę, poprosiłem Państwa o przesyłanie propozycji dla pelplińskiego inkubatora przetwórczości, propozycji nazwy dla tego inkubatora, o którym dziś rozmawiamy w naszym programie. No i tych SMS-ów, które, przypomnę, nagrodzę, te najciekawsze, trzema paczkami świątecznymi. Tych SMS-ów jest naprawdę bardzo dużo. Zdrowy stół, pisze jeden z naszych słuchaczy. Pani Emilia proponuje domotwory. Moja propozycja nazwy pelplińskie tłoczenie. Pozdrawia pani Justyna. Moja propozycja to startownik, sadownik. A na marginesie marzą mi się stare odmiany jabłoni i gruszek na mojej działce. Pozdrawia pani Natalia. Pani Natalio, to zapraszamy po stare odmiany, tak, do Pelplina, tak?
Pan jeszcze burmistrz... trochę potrzebujemy tutaj, ile, przynajmniej jeden rok owocowania, żeby podrosły, ale myślę, że jak pani przyjedzie do nas, to pokażemy nasze zasiewy na Nizinie Walichnowskiej, obok szkoły w Małych Walichnowach. Zapraszamy serdecznie. Myślę, że na jesień przyszłego roku będziemy już mieli coś do pokazania.
Prawda? Pierwsze owoce powinny być.
U pana powinny być te owoce, panie Łukaszu, za 2 lata, tak jak pan
mówił? Liczymy, że ten pierwszy rok te drzewka muszą jeszcze się dobrze ukorzenić, wyruszyć z wegetacją, ale pierwsze owoce może już się pojawią w tym roku. Natomiast takie
realne owocobranie, myślimy, że za 3 lata już parę skrzynek jabłek, gruszek czy śliwek powinno się znaleźć.
Brzmi bardzo smakowicie. Pelplińska papierówka, pelplińska kraina natury, smaki z gniewa. Pani Danuto, my w Pelplinie jesteśmy. Smaki z Pelplina, może o tak się umówmy.
Ale współpracujemy razem, może być. Nie gniewamy się.
O właśnie, nomen omen. Pelplińskie cuda natury, tczewskie zdrowie najlepsze. Pozdrawia jeden z naszych słuchaczy tych propozycji naprawdę dużo. No i myślę sobie, że jeśli takie zainteresowanie nazwą tego inkubatora przetwórczości jest, to powinno być też duże zainteresowanie tym, co ten inkubator będzie produkował.
Tak, już na miastkę mogą Państwo zobaczyć.
No właśnie,
środy
co
i w soboty zawsze zapraszamy na targowisko w Pelplinie. To jest targowisko, które jest otwarte dla handlujących i kupujących. Jeżeli chcecie kupić świeże owoce, warzywa i to prawdziwe, z działek od naszych lokalnych przetwórców, to zapraszamy do Pelplina. My trochę też już promujemy się lokalnymi specjałami. No, mamy tutaj przygotowane przez nasze kociewskie koła gospodyń wiejskich syrop z mniszka. Trochę mamy tutaj od naszych pszczelarzy bardzo prężnie działających. Mamy Świętego Bernarda i Stowarzyszenie Pszczelarzy, które co roku nam robi. Proszę bardzo, taka świeczka naturalna z wosku odlana. Mamy pyłek. Mamy tutaj też lokalnego przetwórcę orzeszków. Akurat no, nie rosną w naszym klimacie orzeszki, ale mamy, korzystamy z zasobów, które są. Mamy tutaj tego przetwórstwa rolno-spożywczego bardzo dużo. Chcemy je podnosić na wyższy poziom i właśnie pod jedną marką pelplińskich, czy może szerzej, kiedyś się dogadamy z wszystkimi samorządowcami, będą to kociewskie specjały, czy kociewska szafa. To nam się marzy w takim segmencie, nawet trochę premium. Już wkrótce otwieramy tutaj w przyszłym roku sklep z lokalnymi przetwórcami mlecznymi. Będą tutaj niedaleko są nas w Radostowie sery, które radostowskie rarytasy, które też bardzo prężnie działają. My naprawdę staramy się skupiać i pomagać wszystkim, którzy startują z przetwórstwa.
No i a propos pomocy, bo mówimy o tym, gdzie powstanie ten inkubator przetwórczości. Mi na razie nazwa Biskupek się najbardziej spodobała z tych propozycji.
Bardzo ładnie.
Kto wie. Wiemy, że powstanie na terenie dawnej cukrowni. Cukrowni, która, przypomnijmy, nie działa od prawie 10 lat. Wiemy, że materiały do linii produkcyjnej, które tam powstanie, będą dostarczali lokalni producenci. No i te przetwory, te soki będą powstawały pod jedną marką. Ale nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, kto tam będzie pracował. No i tutaj nawiązuję do początku naszej audycji, gdy powiedziałem, że upieczemy kilka pieczeni na jednym ogniu dzięki powstaniu tego inkubatora, ponieważ będą tam pracowali podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Rajkowach. I z nami pani kierownik Edyta Grzonka. Dzień dobry, pani Edyto.
Dzień dobry.
My rozmawialiśmy kilka razy już na temat tego, że powstają właśnie różne instytucje pomagające osobom dorosłym w takim usamodzielnieniu się. Natomiast no, kolejnym krokiem po zdobyciu podstawowych umiejętności jest znalezienie pracy, jest próba, aby choćby częściowo mogli sami się utrzymać, ale z tym znalezieniem pracy zawsze jest problem, prawda, w przypadku osób niepełnosprawnych. No i tutaj mamy taki idealny przykład tego, że ten problem przynajmniej częściowo uda się rozwiązać.
Tak, więc ja z perspektywy kilkunastu lat pracy z osobami niepełnosprawnymi, idąc tą ścieżką rozwoju zawodowego, wspomagając ich w tym zakresie, korzystałam z różnych form jak gdyby wsparcia ze strony Urzędu Pracy, różnych innych możliwości szukania pracy na stronach internetowych. Niestety niepełnosprawność i zatrudnienie to jest tak szeroki temat, że to nie miejsce, żeby o tym mówić, ale ta cała sytuacja, która wiąże się z rozwojem teraz naszego regionu, naprawdę stworzyła ogromne szanse dla naszych podopiecznych, ponieważ stworzyła takie swojskie, przyjazne środowisko, w którym ci nasi podopieczni znajdą swoje miejsce i będą miały szansę na rozwój, bo do tej pory jak gdyby działania były skierowane tylko w ramach naszej placówki, jeżeli chodzi o ten rozwój umiejętności zawodowych. Wykorzystywaliśmy to w ten sposób, że zaczęliśmy tutaj, tak jak pan śledź, przetwarzać różne rzeczy, które dostaliśmy od naszych sąsiadów. Placówka znajduje się na wsi, więc sąsiedzi, mieszkańcy Rajków, mając jakiś tam nadmiar owoców, warzyw, przynosili, żeby to się nie zmarnowało. Myśmy się zajmowali przetwarzaniem tego, zamykaniem słoiczki, właściwie z dwóch
od
powodów.
Od początku do końca, odebrania owoców, tak, do pasteryzacji, tak, naturalnej, jak
tak,
się domyślam.
Tak, oczywiście. Właściwie z dwóch powodów. Jednym był ten powód, że no, te nasze przetwory były tańsze niż kupione w sklepie, co powodowało jakieś tam oszczędności w budżecie.
Tańsze, mimo że naturalne?
Słucham?
Tańsze, mimo że naturalne?
Ale oczywiście, no przecież...
No bo to strach czasami się bać, kiedy człowiek przeczyta, prawda, etykietę takiego dżemu.
No ale pomyśli pan, dostaje pan buraczki za darmo, no i ma pan tylko słoiczki, które też przywożą nasi niepełnosprawni.
Rachunek jest
z domów,
prosty.
Każdy ktoś tam coś pozbiera. My to wszystko przetworzymy i tak naprawdę kosztem jest tutaj może doprawienie tych buraczków, czy gaz, bo trzeba je potem zapasteryzować. Tak samo ogórki kiszone. Sami posialiśmy sobie koper, mamy chrzan w ogródku, ogórki dostajemy też od sąsiadów, więc o jakim koszcie my tu mówimy? O soli. Kupienie takich wszystkich dodatków do obiadu w ciągu roku dla tylu osób to naprawdę jest znaczący koszt w budżecie, więc mając w piwnicy takie zapasy, to po prostu skarb, choć się sięga, czy pasteryzowanie jabłek, czy robienie jakichś dżemów, marmolad ze śliwek. Jeżeli nawet nie mieliśmy dostatecznej ilości tych warzyw i owoców do przetworzenia, korzystamy też właśnie z naszego słynnego ryneczku, gdzie idziemy, ogórki są po złotówce, czy papryka jest też w jakiejś takiej cenie, która rzeczywiście nie jest dla nas dużym kosztem, zamykamy te słoiczki, mamy. Robimy tego tak dużo, że w tej chwili, że wystawiamy się oprócz tych naszych prac, które wykonujemy w ramach terapii zajęciowej, wystawiamy się też na kiermaszach. Schodzi wszystko jak świeże bułeczki, a właśnie zysk ze sprzedaży jak gdyby wpływa też na możliwości takie finansowe organizowania na przykład wypoczynku zimowego, czy letniego, czy wymiany pralki, jak właśnie jest teraz w tym czasie konieczne. Pralka się zepsuła, zebraliśmy trochę pieniążków, kupimy pralkę. To wszystko ma takie znaczenie w dniu codziennym, w naszym życiu, a poza tym daje naszym uczestnikom satysfakcję, świadomość tego, że moja niepełnosprawność mnie w niczym nie ogranicza. Też mogę, też się przyczyniam, a ten projekt, który właśnie będzie teraz wprowadzony w życie, oprócz takiej satysfakcji daje poczucie takiej stabilizacji, samodzielności, znaczenia w naszej społecznej lokalności. Nie będzie się postrzegało osoby niepełnosprawne jako tylko te, które wciąż trzeba wspierać, które trzeba wyręczać, którym się trzeba opiekować.
To są osoby, które nam pomagają, nam uprzyjemniają
właśnie,
życie.
Dokładnie, dokładnie. Fajnie, że teraz będziemy mogli z tym wyjść i pokazać, że jest tak, jak pan mówi.
Witam. Proponuję sprzedawać produkty pod nazwą, czy nadać inkubatorowi przetwórczości nazwę Doberan z Polplin. Doberan to nazwa związana z cystersami, którzy przybyli z Mecklenburgii, a nazwa Polplin to pierwsza nazwa wsi z 1274 roku. Przyjemność z edukacją, połączenie przyjemności z edukacją, przy czym poszczególne nazwy soków, na przykład Mściwoj II, który był księciem zakonu na ziemiach Pelplina, lub sok Jan III Sobieski, który gościł w opactwie cysterskim w 1677 roku. A na rewersie butelek czy kartonów info na temat nazwy i wyjaśnień, dlaczego taka nazwa. Pozdrawia pan Tomasz. No proszę bardzo.
Bardzo ciekawa wizja, tylko tak się zastanowiłem, jakbym dał na przykład teściowej sok z nazwą Mściwój, czy by go wypiła, czy nie poczułaby się delikatnie urażona, że chce za coś mścić. Ale myślę, że bardzo ciekawy SMS i bardzo dogłębnie zbadana historia. To wszystko prawda.
Moja wyobraźnia zaczęła galopować. Za 15:10 do rozmowy w Pelplinie na temat pelplińskiego inkubatora przetwórczości, dla którego nazwy wciąż szukamy. Wracamy już za chwilę.
Reklama.
Idealny samochód do jazdy po mieście musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, ponieważ ruszyła spektakularna wyprzedaż Lexusa. A w niej stylowy CT dostępny jest już od 99 900 zł. Odwiedź salon Lexus Trójmiasto, Aleja Zwycięstwa 241 przez 3, Gdynia. Lexus, welcome to the future.
Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 115 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 115 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto.
Reklama.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Mówimy o Pomorzu, a dziś konkretnie mówimy o Pelplinie i o pelplińskim inkubatorze przetwórczości, który ma powstać w tym mieście właśnie na terenach dawnej cukrowni. Panie burmistrzu, burmistrz Patryk Dębski jest jednym z naszych gości. 10 lat temu, kiedy cukrownia wydała ostatnie tchnienie, tak to określę, jaka atmosfera panowała w mieście? Bo sam pan wcześniej powiedział, że tutaj nie było nikogo, kto nie miałby kogoś w rodzinie pracującego w cukrowni.
To była prawdziwa gehenna. Muszę powiedzieć, że w historii mojego miasta czy mojego regionu to była jeden z tych kamieni milowych, które na pewno zapisze się czarnymi zgłoskami, bo upadek tak wielkiego zakładu pracy, który dawał w okresie kampanii pracę kilkuset rodzinom, prawda? Dodatkowo, którzy tutaj przyjeżdżali, żyło całe miasto. To był jednak istotny zastrzyk gotówki dla wielu osób, przed świętami szczególnie, ale też proszę pamiętać o wielkiej tradycji. To, że jest cukrownia na terenach ziemi pelplińskiej, zakupionej zresztą od kurii, tutaj ten teren został kiedyś przez plantatorów, to polega na tym, że myśmy mieli płodozmian. Jednak burak cukrowy, który jest elementem tradycji krajobrazu, został wymyślony po to, żeby ulżyć tym żyznym ziemią, glebom, które mamy bardzo wysoko bonitacyjne, żeby nie było tak jak teraz mamy, prawie brak płodozmianu i tylko pszenicę i rzepak, prawda, który jest bardzo wyjaławiający glebę. Więc teraz ten burak cukrowy był elementem koniecznym, można go zbierać do późna, wywozi się go nawet, jeszcze teraz w grudniu trwają wywozy. Nie powoduje żadnych kłopotów związanych z innymi odmianami, a jest bardzo dobry. Były wysłodki dla zwierząt, prawda? Były, a co tu dużo mówić, bardzo wielu mieszkańców, którzy pracowało przy tej cukrowni. Myślę, że jeszcze niektórzy mają do dzisiaj pochowane w tapczanach worki z cukrem, które były elementem deputatu. Ja tylko gwoli takiej historii powiem, że kiedyś mój kolega przenosił swoją mamę i przenosił tapczan i w sześciu chłopa nie mogli dać rady i potem otworzyli, w środku były dwa worki cukru. Mama się zarzekała, że nic o tym temat nie wiedziała, a po prostu gdzieś to był element właśnie takiej naszej historii związanej z tradycją i z cukrownią. Więc dzisiaj wracamy do tego. Chciałem, to była moją ambicją, żeby odkupić ten teren, żeby on zaczął żyć. On w jakimś stopniu się przetworzył już. W centrum miasta nie jest możliwa taka fabryka, jak była kiedyś, ale powiedziałbym, że nie zarzuciłem projektu w ogóle powrotu do przemysłu cukrowniczego w Pelplinie. Rozmawiamy na ten temat z ministrem rolnictwa, rozmawiamy z plantatorami. My tu mamy cały czas ponad 1000 hektarów plantacji buraka cukrowego. Plantatorzy są aktywni, działają, to są bardzo dobre gleby przygotowane dla buraka cukrowego, więc dzisiaj robimy krok mały w przyszłość, więc inkubator przetwórstwa lokalnego, który będzie elementem takim wspierającym, ale już w przyszłości chcielibyśmy powrócić do tradycji przemysłu cukrowniczego. Cukrownia Malbork nie da rady obsłużyć naszych plantatorów, a wożą do Glinojecka. To są północne Mazowsze, więc może sobie wyobrazić, jak droga jest to teraz dzisiaj ekspedycja buraka cukrowego. On powinien być tu na miejscu przetwarzany. Jest nowy staw, nowy dwór.
To, co się działo w ogóle z cukrowniami, kiedy je stopniowo likwidowano, to też jest bardzo ciekawe, bo...
A dzisiaj jesteśmy importerem netto cukru, prawda? To pokazuje pewnego rodzaju... I są kwoty zniesione.
Likwidowano poszczególne cukrownie, te nowe maszyny wywożono, czy to do innych cukrowni, które były również wykupywane przez duże grupy cukrownicze z zachodu, czy to
nie
też wywożono te maszyny?
Nie waham się określić tego mianem, szczerze mówiąc, zbrodni na naszym lokalnym społeczeństwie, bo ta cukrownia mogła przeżyć, ona była przygotowana do przeżycia. Dzisiaj z pięciu pięknych cukrowni gdańskich mamy jedną i to tak naprawdę Malbork, która mimo inwestycji wkrótce nie będzie w stanie przerobić wszystkich buraków, które tutaj produkujemy.
No, takim innym miastem, którego część także krwawi właśnie po wyrwaniu tego nieodłącznego przez wiele lat elementu, jest Pruszcz Gdański.
I nowy staw, prawda? Cukrownia została wpisana do rejestru zabytków, prawda? No, u nas została częściowo uratowana w postaci tego magazynu cukru, gdzie jesteśmy. Możemy powiedzieć, że w szczęście w nieszczęściu. Też polski przedsiębiorca to kupił, odratował. No mamy tutaj życie. W drugiej części odkupił kolejny pelpliński przedsiębiorca w dawnym biurowcu. Teraz powstają mieszkania i powstają też część handlowa. Ale my chcemy przywrócić części produkcyjne tutaj. To jest ważne dla mojego miasta, żeby ta tradycja przemysłu cukrowniczego wróciła na miejsce.
Ale czy to jest pomysł na ściągnięcie właśnie przedsiębiorcy? To są duże pieniądze, umówmy się. Zapotrzebowanie rynku na kolejną cukrownię, znaczy na kolejną w tym regionie, na cukrownię generalnie w tym regionie, to jedna sprawa, a druga sprawa znalezienie inwestora, prawda?
Powiem tak, ten teren został podzielony przez nas umownie na część A i część B. I ta część B, która jest, to jest ponad 10 hektarów, mamy złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na remediację, rekultywację gruntów. Tam będziemy robili tereny zielone docelowo, jeżeli dostaniemy dofinansowanie. To jest blisko 10 milionów złotych, czekamy do końca roku, ma być rozstrzygnięcie. Więc znowu przywracamy ten teren pocukrowniczy miastu i społeczeństwu lokalnemu do centrum rekreacyjnego. A ten teren A to będzie teren właśnie takiej intensywnej działalności handlowej. Marzy nam się tutaj mały hotel, bo cierpimy na brak miejsc hotelowych. cierpimy też tutaj na brak porządnej takiej, już bym powiedział, gwiazdkowej restauracji. Mamy tutaj też z tym kłopota, mamy bardzo dużo turystów, więc myślimy, że ten teren właśnie będzie naturalnie ożywiony. Zresztą ten projekt, on też w zamierzeniu ma jeszcze jedną funkcję, o której żeśmy tutaj nie mówili, ale ona jest bardzo ważna. Chcemy też stworzyć blisko cukrowni, w tym budżecie mi się nie udało zmieścić, ale w przyszłym roku mam nadzieję, że się uda, mieszkania treningowe dla tych osób. Chcielibyśmy wydobyć ich z tej niepełnosprawności od pani Edyty z tych warsztatów, a potem zaproponować im blisko miejsca pracy takie przejściowe, treningowe mieszkania. Wybudowalibyśmy je wspólnie z państwem, bo jest projekt Za życiem. Państwo współfinansuje te mieszkania i chcielibyśmy, żeby mogli pójść na jakiś czas, sprawdzić, czy po pracy, czy są w stanie wydać te środki zgodnie z ich przeznaczeniem, czy będą nam, że tak powiem, z tym społeczeństwie współgrały, więc też zaprosimy osoby niepełnosprawne do funkcjonowania już w otwartym terenie. Mamy nadzieję, że to się uda.
No i mamy też kolejny problem, który można rozwiązać, bo domyślam się, że w Pelplinie, podobnie jak i w innych miejscowościach województwa pomorskiego, jest problem z dostępem do pracowników. To być może tutaj panowie co prawda początkujący w pewnym sensie w tej branży sadowniczej, ale orientowaliście się zapewne, tworząc, przygotowując jakieś biznesplany, plany działania w tym biznesie. Jak to jest z dostępem do pracowników w tym rejonie?
Problem jest chyba w całym kraju w tej chwili. Pracowników nie ma. Generalnie masa ludzi wyjechała, szuka pracy za granicą, a wiele ludzi znalazło już tą pracę, nie bardzo chce jej zmieniać. Akurat rolnictwo czy sadownictwo, przetwórstwo cechuje się zapotrzebowaniem na pracowników w określonych okresach. W przypadku sadów czy innego przetwórstwa to jest zwykle druga połowa roku, okres wakacji i wczesnej jesieni. Wtedy część ludzi wyjeżdża na wakacje, więc nie ma ich fizycznie w domu. Osoby pracują i znalezienie pracownika, dobrego pracownika, który będzie chciał poświęcić często te 10-12 godzin w okresie zbiorów na pracę, jest problemem i tutaj osoby niepełnosprawne z pewnością byłyby idealnymi kandydatami. Jest to praca, do której dosyć łatwo się przygotować, przyuczyć taką osobę, a jednocześnie dająca dużo satysfakcji, widać od razu efekty tej pracy i myślę, że takie osoby z pewnością w przetwórstwie owocowo-warzywnym zatrudnienie mogłyby znaleźć.
Myślę sobie też, że Pelplin ma takie naturalne zaplecze do sprzedaży tego typu produktów. Tutaj co sobotę setki to co najmniej, prawda? Być może i tysiące osób przyjeżdżają.
Tysiące osób, dlatego że mam skargi mieszkańców, że nie mogą przez miasto przejechać. Tutaj handluję do 5000 osób w sobotę i pewnie około 1000 w środę. Oczywiście z różnym natężeniem, ale zachęcamy. Przyjedźcie państwo zobaczyć prawdziwy tak zwany rynek. My na to mówimy rynek, tradycyjnie tak to się nazywało. Nawet tu jest takie przejście przez świński rynek, bo to są jeszcze takie tradycje historyczne. Na Kociewie właśnie tak się mówiło, że były rynki dedykowane odrębnym rodzajom przetwórcom. Był świński, był owce pomorskie mieliśmy tutaj, prawda? Do dzisiaj ona jest zanikająca. Gęś pomorska. Mamy bardzo wiele gatunków, które chcemy reaktywować, przywrócić na to lokalne środowisko. Mamy przetwórców, których ciągnę trochę za uszy, bo o ile produkty warzywno-owocowe są, to mamy bardzo wielu twórców czy przetwórców mięsa. Ale mówią mi tak, panie burmistrzu, a to sanepid, ale ja im tłumaczę, że dzisiaj już nie ma tego zagrożenia, możecie przyjść. Jeszcze jesteśmy tutaj przed tą decyzją, ale naprawdę pięknie i gęsinę robimy wspaniale na świętego Marcina i mamy przetwory z wieprzowiny i mamy wołowinę, która wróciła tutaj do nas. Mamy wielu producentów, handlowców w tym... Tak, hodowców. Mamy też tutaj jedną z największych, chyba największą teraz farmę mleczną krów w Kulicach, którą też odstawia mleko do jednego z przedsiębiorców w Nowym Dworze i produkujemy lokalne sery. To wszystko chcemy spiąć w jeden temat. Marzy mi się taki wyszynk, taki sklep trochę w XIX-XX wiecznym stylu, w dobrym miejscu, prestiżowym, tak żeby wszyscy goście, którzy odwiedzą Pelplin, poszli po lokalne przetwory i je zabrali ze sobą.
O tym, jak duże jest zainteresowanie tymi lokalnymi przetworami, powtarzam się, świadczy to, co dzieje się w naszej skrzynce SMS-owej. Żeby znaleźć jakiegoś SMS-a, który gdzieś mi mignął przed chwilą, musiałem kilka stron odświeżyć. No i właśnie, a propos tego, o czym mówił pan wcześniej, a więc tych starych, historycznych, tradycyjnych odmian jabłoni. Jeden z naszych słuchaczy pyta, czy macie prawdziwą przedwojenną kosztelę i malinówkę? To pytanie być może do...
Z pewnością. W tym Nowym Sadzie takie odmiany zostały posadzone. Ale jeżeli ktoś interesuje się bardzo starymi odmianami drzew owocowych, to powinien odwiedzić Nizinę Walichnowską. Jeszcze w połowie XX wieku na tej nizinie wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich rosło około 1000 posadzonych pod koniec XIX wieku drzew owocowych. Myśmy z Łukaszem zrobili około 7-8 lat temu inwentaryzację, to było wówczas jeszcze ich 100. Teraz jest około 60. A żeby Państwu powiedzieć, jakie to są drzewa, to podam przykład jabłoni w Międzywężu, która ma obwód pnia na wysokości 130 cm od ziemi. Obwód pnia tego drzewa wynosi 230 cm. To jest jabłoń.
Jabłoń?
Tak, to jest jabłoń. Jabłoń, która ma 130 lat. Te wszystkie drzewa zostały posadzone około 130 lat temu i do dzisiaj zostało z tysiąca około 60. A grusza w kotle na terenie Gminy Gniew ma obwód pnia 270 cm. Tak? Grusza odmiany Dobra Ludwika, francuska odmiana.
A więc jak gdzieś przyjeżdżać po odmianę grusz, po odmianę jabłoni, no to tylko do Pelplina lub na Nizinę Walichnowską, o czym mówił pan Mariusz Śleć, lokalny producent soków i przetworów. Naszymi gośćmi byli także Łukasz Ogonowski, Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew, pani Edyta Grzonka, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rajkowach, a także burmistrz Pelplina Patryk Demski. No i coś jeszcze, na co państwo czekają, bo tych SMS-ów są już nawet nie dziesiątki, ja chyba w setkach musiałbym je liczyć. Rozstrzygnięcie konkursu. Do kogo trafią przedświąteczne paczki ufundowane przez jednego z naszych gospodarzy, przez Polo Market. Tutaj sklep mieści się tuż obok nas w galerii Cukrownia w Pelplinie. Pan Tomasz O, tak, nie, proszę tego nie wiązać absolutnie z jakimiś sprawami kryminalnymi, po prostu może sobie nie życzyć podawania nazwiska na antenie, za tę bardzo ciekawą serię historycznych nazw. Panie Tomaszu, gratuluję. Pan Janusz bardzo krótką nazwę podał, Biskupek, ona nam wszystkim tutaj przypadła do gustu. I pani Emilia H, Pelplińska Szafa, Pelpliński Sadowniczek, Pelplińskie Skarby, Pelpliński Raj, taka cała seria nazw proponowanych przez panią Emilię H. Te literki podaj, bo tutaj kilka pani Emilii było, więc wolałem, że tak powiem, uniknąć wątpliwości. 3 minuty zostały do godziny 10:00. Sylwester Pięta, kłaniam się, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś w wydaniu pelplińskim.